Tytuł tygodnia.
Pasja według objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emerich. Wydawnictwo Dębogóra. Mówi szef wydawnictwa Dębogóra, Bogusław Kiernicki.
Objawienia Anny Katarzyny Emerich miały charakter prywatny. Nie mają więc autoryzacji Kościoła. Kościół nie mówi, że to, co się w tych objawieniach znajduje, jest jakby zalecane do wiary albo nakazywane. Tu jest od innej strony. Można powiedzieć, że Kościół co najwyżej może powiedzieć, że nie znajduje sprzeczności. Także to, co znajduje się w objawieniach prywatne, jest niesprzeczne z nauką Kościoła. Oczywiście te, które się przebijają, mają jakiś szczególny powód, one mogą być, czasami jest jakby zachęta do zapoznania się, do refleksji. Tak jest w przypadku Anny Katarzyny Emerich. Te książki, które zrodziły się z jej wizji, przede wszystkim jakby można powiedzieć, to jest też takie typowe dla Kościoła. To lud Boży, bowiem odnajduje sobie te objawienia prywatne. Tak? To dlatego, że ludzie chcą je czytać, dlatego że do nich docierają, że ich przekonują, że rozwijają ich pobożność albo dodają wyraz ich zainteresowaniu. W ten sposób się te objawienia prywatne przybijają. Tak było w przypadku, mówię, Emerich, która przez te dobrych sto kilkadziesiąt lat jej książki rozeszły się w nakładach, no, w setkach czy wręcz milionach egzemplarzy. Także należą do jednych z najbardziej, do tej pory, jednym z najbardziej popularnych dzieł dotyczących szczególnie męki pańskiej. No na pewno w tej popularyzacji duży udział miał film Pasja Mela Gibsona, który kilkanaście lat temu w dużej mierze na podstawie właśnie objawień Anny Katarzyny Emerich powstał. To przywołało, przywróciło w zasadzie znowu te dzieła Anny Katarzyny do takiego głównego nurtu. Stały się popularne w całym świecie, w Polsce też w sposób bardzo szczególny. My jako wydawnictwo tam kiedyś przygotowaliśmy taki trzytomowe, które zbierały i Pasję, i Życie Najświętszej Marii Panny, i później Zmartwychwstanie. To był wybór, który jakby obejmował też, jak wydawało nam się, najważniejsze wątki, najważniejsze myśli z tych objawień, bo jak wspomniałem wcześniej, tego było naprawdę dużo. To przez lata prawie że codziennie Anna Katarzyna dodawała jakby kolejne opowieści.
Tytuł tygodnia.
Pasja według objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emerich. Wydawnictwo Dębogóra. Czyta Andrzej Ciborski.
Jak już wspomnieliśmy, Jezus przebywał w ukryciu w domu Łazarza z Piotrem, Janem, Jakubem i Łazarzem. Najświętsza Panna zaś z sześciu świętymi niewiastami była w tych samych komnatach podziemnych, w których także Łazarz ukrywał się, będąc prześladowanym. Komnaty te leżały pod tylną częścią domu, zaopatrzone należycie w posłania i siedzenia. Jezus znajdował się z trzema apostołami i Łazarzem w wielkiej sali, oświetlonej lampami, wspartej na kolumnie, święte niewiasty zaś w trójkątnym, okratowanym pomieszczeniu. Inni apostołowie i uczniowie byli częściowo w Betanii, w gospodzie, w której zwykle się zatrzymywali, częściowo w innych miejscach. Jezus oznajmił apostołom, że dzień jutrzejszy jest dniem Jego wjazdu do Jerozolimy, a wezwawszy wszystkich innych apostołów, długo z nimi rozmawiał, po czym ci bardzo posmutnieli. Dla zdrajcy Judasza był Jezus uprzejmy i dał mu zlecenie wezwania uczniów. Zlecenia takie Judasz chętnie przyjmował, rad załatwiał różne sprawy, bowiem dzięki temu czuł się ważny. Następnie opowiedział Jezus świętym niewiastom i Łazarzowi długą przypowieść i zaraz ją objaśnił. Naukę rozpoczął od raju, od upadku Adama i Ewy i od obietnicy Zbawiciela. Mówił o rozszerzeniu się zła i o małej liczbie wiernych robotników w ogrójcu Bożym. Do tego nawiązał przypowieścią o posiadającym wspaniały ogród królu, do którego przyszła znakomita niewiasta, mówiąc, że pewien pobożny człowiek ma ogród warzywny przylegający do ogrodu władcy. Ponieważ człowiek ten, mówiła, ma opuścić kraj, przeto odkup od niego ogród i zasadź w nim swoje warzywa. Król chciał jednak zasadzić czosnek i inne cuchnące zioła w tym ogrodzie, który ów poczciwy człowiek czcił jako świętość, sadząc w nim tylko najszlachetniejsze korzenie. Król wezwał do siebie biednego człowieka, ten jednak nie chciał się ani nigdzie wybrać, ani odstąpić ogrodu. Przeciwnie, nadal skrzętnie go uprawiał. Zaczęto więc go prześladować, chcąc go nawet ukamienować we własnym jego ogrodzie, tak że znękany popadł w chorobę. W końcu jednak zginął król z całym swym przepychem, a ogród pobożnego człowieka i on sam i całe jego mienie wzrastało i pomnażało się. Widać było, jak to błogosławieństwo rozrastało się jak drzewo i szerzyło się daleko i rozdzielało po całej ziemi. Całą tę przypowieść, w chwili, gdy ją Jezus opowiadał, było widać w obrazach, jakby rzeczywiście się dziejącą. Pomyślny stan ogrodu przedstawiał się jako bujny wzrost warzyw, to znów jako obfite zasilenie wodą przez rozlewające się strumienie, jako wytryskujące źródło światła, wreszcie jako przechodzące wokoło chmury, zwilżające deszczem i rosą. Błogosławieństwo rozwijało się i szerzyło na wszystkie strony, aż do najdalszych krańców. W nauce swej wykładał Jezus przypowieść o raju, o pierwszym grzechu, o odkupieniu, o królestwie tego świata i założonej w nim winnicy pańskiej. W tejże winnicy książę tego świata znieważa Syna Bożego, któremu Ojciec oddał winnicę. Przypowieść ta ukazywała także, że jak grzech i śmierć poczęły się w ogrodzie, tak i męka, zadośćuczynienie i zwycięstwo nad śmiercią, odniesione przez tego, który przyjął na siebie grzechy świata, również w ogrodzie się dokonają. Po tej nauce była bardzo krótka uczta. Następnie Jezus rozmawiał jeszcze z uczniami, którzy po zmroku zebrali się w bocznych zabudowaniach. Nazajutrz rano Jezus wysłał Eremenzeara i Syllę na boczną drogę prowadzącą przez ogrody i pola do Jerozolimy, aby przysposobili przejście przez otwory płotów i parkanów. Powiedział im, że przy gospodzie przed Betfagę, kędy biegła droga, znajdą na pastwisku oślicę z oślęciem, którą mają przywiązać do płota, a gdyby ich ktoś zapytał o przyczynę, niech powiedzą, że Pan tak chce. Drogę mają uprzątnąć aż do świątyni, a potem powrócić.
Tytuł tygodnia.